Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj Elena Myrda, wykładowca kryminologii i kryminalistyki WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i również młodszy inspektor w stanie spoczynku. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wrócimy w naszej rozmowie do zabójstwa 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze i generalnie sprawy agresji wśród młodych ludzi. Zaczynając od tego wstrząsającego zabójstwa, w związku z wydarzeniami zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły, do której uczęszczała zabita 11-latka. Wstrząsające wydarzenia, jak powiedzieliśmy na początku. Powodów nie znamy. Całe postępowanie toczy się za drzwiami zamkniętymi.
Powiem tak, chyba każdy z nas, kto słyszał o tym zdarzeniu, zareagował chyba jednakowo. Każdy był wstrząśnięty, nie dowierzał. Praktycznie dziecko zabiło dziecka. I od razu było pytanie, co było przyczyną? Co musiało się stać, że dziecko, no bo przecież 12-latka to jeszcze jest dziecko, dokonała najgorszej zbrodni, jaka tylko może być. Pan wspomniał, że toczy się wszystko za zamkniętymi drzwiami, ale przecież wiemy z takich doniesień medialnych, że tam było kilkanaście uderzeń nożem. Więc jaka musiała być agresja, jaka musiała być furia, co mogło to spowodować, to chyba każdy z nas sobie zadawał to pytanie, a przede wszystkim jak my, jako dorośli, co żeśmy zaniedbali, że w ogóle doszło do tego, bo przecież w tych relacjach to nie tylko dziecko jest winne, to jesteśmy też my winni, jako ci, którzy kształtują w taki czy inny sposób osobowość dziecka.
Konsekwencje. To jest kolejne słowo, które przy tej okazji pada w dyskusji czy próbie oceny zrozumienia tego, co się stało. Nie będzie konsekwencji karnych, bo ich być nie może. Przepisy prawa obowiązujące w Polsce mówią, osoba poniżej 13 roku życia nie jest winna w rozumieniu prawa karnego. Nawet gdyby okazała się sprawcą zabójstwa, to o odpowiedzialności karnej nie ma mowy. Są pewnego rodzaju kasusy w innych krajach, kiedy dziecko jest oceniane pod względem czynu jako dorosły. W Polsce to nie funkcjonuje.
Tak, oczywiście dziewczynka 12 lat według prawa karnego nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Praktycznie można powiedzieć tak kolokwialnie. Każdy czyn, jaki popełni takie dziecko, jest niekaralny. Nawet ten najgorszy, jak chociażby w tym przypadku ta zbrodnia zabójstwa. Na pewno będzie dyskusja na ten temat, chociażby w kwestii, czy traktować takie osoby jako dorosłe, jeżeli spełniają pewne przesłanki, chociażby rozwój emocjonalny, rozwój psychiczny i tak dalej. Pamiętajmy, że nie tak dawno zostało zniesione ograniczenie wieku osób, które odpowiadają za zbrodnie ze szczególnym okrucieństwem. Osób, które dopuściły się zbrodni, nawet chociażby zabójstwa, z premedytacją. Tutaj mamy tę granicę obniżoną, prawda? Czy taka dyskusja się przetoczy przez nasz kraj? Podejrzewam, że tak. Czy tutaj można dać jednoznaczną odpowiedź? Podejrzewam, że nie. Każdy z nas jest inaczej skonstruowany, każdy z nas inaczej działa, każdy z nas kieruje się innymi pobudkami. Nie chciałabym spekulować, co było przyczyną tej zbrodni, bo ona sama w sobie jest okrutna. Ktoś stracił życie, straciło życie dziecko, które dopiero miało prawo wchodzić w to życie, dopiero się samorealizować. Została ta nić życia ucięta. Jest to na pewno duży dylemat moralny, ale i prawny. I tutaj i sąd rodzinny na pewno miał dylemat, w jaki sposób nawet dokonać przesłuchania tej dziewczynki, żeby jej zapewnić anonimowość, żeby jej wizerunek się nie przedostał do mediów i tak dalej, bojąc się chociażby o, powiem brzydko, samosąd.
Jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to doszliśmy do pewnego wniosku, że oczywiście to jest trauma dla rodziców tej dziewczynki, która zginęła, ale paradoksalnie to jest też trudne, sądzę, do zrozumienia dla tych rodziców dziewczynki, która potencjalnie mogła być zabójczynią.
Na pewno nie ma nic gorszego dla każdego z rodzica, dla każdego z nas, który ma dziecko, przeżyć śmierć własnego dziecka. To jest chyba najgorsza trauma. Z drugiej strony, tak próbowałam się postawić w sytuacji rodziców, których dziecko dokonało tej zbrodni. Co teraz? Przecież dziecko się kocha. To jest nasze dziecko. My zawsze swojemu dziecku wybaczymy wszystko. Dziecko dla rodzica nie jest partnerem do gniewania się. Przynajmniej nie powinno być. Ale z drugiej strony, praktycznie chyba w miejscowości, w której mieszkają, są już skazani na banicję. Ja serdecznie współczuję i jednym, i drugim rodzicom, szczególnie, że to są dzieciaki, które dopiero zaczęły, że tak powiem, wchodzić w nastoletnie życie.
To jest wyjątkowe wydarzenie. Jak mówią niektóre komentarze prasowe, od kilkudziesięciu lat w Polsce nie odnotowano takiego zdarzenia, kiedy dziecko zabija dziecko, ale agresja, ta zarówno fizyczna, jak i inna, jeżeli chodzi o dzieci, wśród dzieci, to powoli staje się niestety wyzwaniem dnia codziennego. No i kilka przykładów, chociażby z października, brutalne pobicie nastolatka przez grupę ośmiu rówieśników w centrum koło brzegu, również październik, Myślenice, 17-latek pobity przez dwóch 17-latków i 18-latka przy użyciu m.in. pałki teleskopowej. No i takich przykładów można by wyciągać sporo. Oczywiście mówi się, to jest okres kształtowania się trochę osobowości człowieka, hormony buzują, ale to nie tylko chyba hormony trzeba obciążać za takie zdarzenia.
Zgadzam się w 100%, tylko chciałabym troszkę tak może przewrotnie powiedzieć. Pan przedstawił skutki. Skutki, które były tragiczne w swych konsekwencjach i które odbiły się realnie na życiu tych młodych ludzi, którzy dokonali tego czynu albo którzy byli ofiarami tych czynów. Natomiast zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Skąd to się bierze? Skąd taka agresja? Skąd taka przemoc? Ja powiem tak, na naszej uczelni, na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie mamy taki program Akademia Bezpieczeństwa wśród Młodzieży. Wychodzimy do młodzieży ze szkół, z liceum, z technikum na terenie całego województwa podkarpackiego, od Przemyśla po Stalową Wolę i mamy zaangażowany w program kilkadziesiąt szkół, z którymi robimy programy chociażby bezpieczeństwo w sieci, ale pokazujemy też, jaka jest odpowiedzialność młodego człowieka. Rozmawiamy na temat przestępczości, konsekwencji, uzmysławiamy młodym ludziom, że hola, hola, nie ma czegoś takiego jak anonimowość w sieci. Twoje słowa mogą ranić gorzej niż czyny. To, że ty zaczynasz się nabijać z jakiejś koleżanki, zaczynasz później tą agresję przenosić na tą koleżankę czy kolegę, może się zdarzyć tak, że coś się stanie, czego ty już później nie cofniesz. Stanie się coś strasznego.
To jaką diagnozę można postawić chociażby na podstawie tych działań, o których mówimy? Nieświadomość to jest jeden powód, a
Nieświadomość, następny powód, powiem może coś takiego. To nie jest popularne, ale my też dorośli, żeśmy zawalili w pewnym momencie ta pogoń za karierą, pieniądzem, pogoń dnia dzisiejszego, pełna różnego rodzaju symptomów, którymi się kierujemy w naszym życiu codziennym, a gdzie jest nasze dziecko? Gdzie jest ten przysłowiowy obiad jedzony razem, ta dyskusja? Mamo, czy ty, tato, znasz z koleżanki swojego dziecka?
Czyli rola rodziny i pozostawienie dziecka trochę samemu sobie.
Tak, a poza tym, ja dam prosty przykład. Ja dzisiaj jadąc do pana redaktora na godzinę szczytu, spotkałam się z zachowaniem, gdzie tatuś siedział, obok było dziecko, jeszcze nieletnie, w wieku 5-6 lat, a tatuś no, zachował się brzydko w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Widać było po wyrazie twarzy, co myśli o innych uczestnikach ruchu drogowego. To dziecko to słyszało. Dla niego w tym momencie tatuś jest wzorem. To zachowanie, tą agresję będzie przenosić na swoich rówieśników, bo tatuś tak robił. O tym też należy pamiętać, że jeżeli chcemy, żeby nasze dzieciaki były bezpieczne, róbmy tą kurtynę bezpieczeństwa w stosunku do nich. Pokazujmy, że należy mieć pełną empatię do drugiego człowieka, nie wszyscy są jednakowi, trzeba się zgadzać na pewne rzeczy, jakieś kompromisy, ale po prostu, no to co mówiono, pamięta pan, kiedyś była taka czytanka, czarodziejskie słowo, dziękuję, przepraszam, proszę. Przecież tego na co dzień nam brakuje, takich prostych nawet interpersonalnych relacji.
To jeszcze jednej sferze dotyczącej agresji, tym razem już nie fizycznej, wspomnieć musimy, bo osobną kategorią jest hejt, zwłaszcza w internecie. Tak. On też bywa, że prowadzi do tragedii i dramatycznych konsekwencji. Znowu jeden przykład. Jeden z całej sfery. Kwiecień tego roku 12-latka z Wałbrzycha targnęła się na swoje życie, popełniła samobójstwo, bo jak wszystko na to wskazuje, nie wytrzymała hejtu ze strony rówieśników. I tu do tej roli rodziny, jakby kontroli pewnej młodego człowieka, nie narzucającej się, ale jednak oprócz tego stawiania wzorców trzeba też pewnie dodać, niestety media społecznościowe umożliwiają wylewanie się tego hejtu na zewnątrz do szerszych odbioru i to jest też to niebezpieczeństwo, z którego trzeba zdawać sobie sprawę.
Jak najbardziej. Są nawet ostatnie badania, gdzie zrobiono takie doświadczenie, mianowicie zalogowano się na strony internetowe, gdzie było potrzebne, żeby wskazać swój wiek. Wskazano wiek 13-14 lat. Ci, którzy byli zalogowani jako nieletnie dzieciaki, zostali zalani falą różnego rodzaju stron. Jak popełnić samobójstwo? Jak samobójstwem bronić się przed hejtem w sieci?
Przerażające.
Przerażające. My jesteśmy jako rodzice zadowoleni trochę, że nasze dziecko jest w domu, siedzi sobie w pokoiku, tam sobie grzecznie gra na komputerze. Czy aby na pewno gra? Czy aby na pewno jest takie bezpieczne? Ja wiem, mój dom, mój azyl, ale to było dawniej. Teraz, w dobie internetu, ten azyl się troszeczkę zaczyna, nam to słowo azyl zaczyna nam się dezawuować. Już tutaj mamy naprawdę problem. Pamiętajmy, oczywiście nie kontrolujmy nachalnie dziecka, bo dziecko ma prawo do własnej intymności i tak dalej.
I to skończyć się może buntem, zwłaszcza jeżeli dziecko jest nastolatkiem.
Oczywiście, wiek durnych murny, prawda?
To jak to robić?
Ale trzymajmy rękę na pulsie. Nie ma złotego środka. No musimy to wyczuć, musimy rozmawiać z dzieckiem. Może właśnie rozmawiać, opowiadać, nawet siąść, przeglądając te zdjęcia, fotografie, jak takie poczucie tożsamości wzbudzać, a jednocześnie no, rozmawiać, pytać się, co się dzieje, jakie ma zainteresowania. No przecież, czy same gry komputerowe to jest zainteresowanie dziecka? No nie do końca, no jeszcze powinno być coś innego. Ja wiem, że jest ta zbieg i tak dalej. Ja na przykład się dowiedziałam, że dużo dzieci w wieku 14-13 lat u nas w Rzeszowie korzysta z pomocy psychologów, psychiatrów. To jest coś niesamowitego. Zacytuję swoją babcię, dawniej nie do pomyślenia, prawda?
Ale to nie jest nic dyskredytującego.
Ale to jest w żadnym wypadku bardzo dobrze. Jeżeli potrzebujemy pomocy dla dziecka, nie umiemy jej sami dać, szukajmy pomocy u fachowców. Tym bardziej, że czasami nasze postępowanie, kiedy nie jesteśmy nauczeni tej pomocy dawać, może doprowadzić do zwichrowania młodego człowieka. A mówienie, nie rób tego, bo to nie można. Panie redaktorze, sami żeśmy jako młodzi ludzie łamali takie zakazy.
Trzeba z dzieckiem po prostu być, chyba taki wniosek
dokładnie,
końcowy.
Dokładnie, tak. Być, rozmawiać i po prostu no, starać się zrozumieć to nasze dziecko. Jak najczęściej, jeżeli tylko jest możliwość przebywać, jeszcze raz przebywać z naszym dzieckiem. Przecież to jest nasze dziecko, nasza krew z krwi. I kość z kości.
A może wtedy unikniemy takich tragedii, jak te, o których mówiliśmy dzisiaj. Dziękuję serdecznie za wizytę i rozmowę. Alena Myrda, wykładowca kryminologii i kryminalistyki WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
A ta rozmowa po 9:00 do odsłuchania na stronie www.radio.rzeszow.pl.